było takie złudne poczucie, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które nie zna zagrożenia wojną, które nie widziało czołgów na ulicach. To już widziało. Widziałam czołgi Heimarsa, nawet widziałam.
Nie mam żalu do świata na ten moment. Nie mówię, że to nigdy nie przyjdzie. Myślę, że taki moment zmierzenia się z nieodwracalnością tego wszystkiego, co się stało, to będzie taki moment wyjścia ze szpitala. Nie żałuję tego wyjazdu do Bachmutu. Gdybym wiedziała, że tak się skończy, pewnie bym nie pojechała. Ale jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. O, cudownie.
Gdzie pani?
Tutaj. Na ramieniu z prawej strony.
Jest tutaj, to teraz po przeciwnej stronie przytulimy, dobra?
Dobrze.
To samo.
Liczne kwiaty pani ma.
Jedne są od pana wojewody małopolskiego.
Tak, wczoraj widziałam. Wczoraj się widziałam właśnie
pani, no. A drugie to jakiś pan przeczytał jakiś artykuł w internecie na mój temat i tak to poruszyło, że przysłał kwiaty do szpitala.
Moja mama też czytała i zanim ja jej opowiedziałam o pani, to nam już zdążyła powiedzieć.
No ładnie.
Wszystko by czytała oczywiście, bo moja mama zawsze...
by chciał być znany może z czegoś innego, niż że mu nogę urwało.
No nie, no z takiego bohaterstwa, wie pani, nie. Wiadomo, że to jest nieprzyjemna sprawa, ale to trzeba mieć też odwagę, wie pani, nie? Jeszcze tak, przepukam pani ten wędlonik. No to tyle na razie.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Jestem wolontariuszką Stowarzyszenia Klika z Krakowa. To jest stowarzyszenie, które wspiera przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością i oprócz czego jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielką akademicką, także moje zainteresowania wszelakie od bardzo wielu lat są skupione wokół tematyki niepełnosprawności. Mam bardzo wiele bliskich osób z niepełnosprawnością. Jestem w tym środowisku od wielu, wielu lat. No i w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, właśnie w Stowarzyszeniu Klika takim naszym pierwszym pytaniem było pytanie o to, co z osobami z niepełnosprawnością z Ukrainy. Także założyliśmy w Krakowie punkt, który miał koordynować wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Okazało się bardzo szybko, że będziemy mogli oferować tylko taką pomoc, jaką sami zorganizujemy. Przez tych kilka miesięcy działania punktu objęliśmy wsparciem blisko 1000 osób z niepełnosprawnością lub ich rodzin. Natomiast drugą rzeczą, która bardzo szybko się okazała, to że tych osób z niepełnosprawnością tutaj w Polsce i na granicy i w punktach recepcyjnych jest dużo, dużo mniej niż powinno to wynikać ze statystyki. Jeżeli chcemy pomóc osobom z niepełnosprawnością, to trzeba jechać na Ukrainę i zobaczyć tam, co się dzieje. I z początkiem marca na Ukrainę wyjechał jeden z naszych wolontariuszy, mój przyjaciel Kamil. Ja dołączyłam do niego w lipcu. Na początku miał to być miesiąc. Taki pomysł na spędzenie urlopu tak, żeby zrobić coś dobrego dla innych ludzi. Ale szybko się okazało, że kiedy robisz coś, mając poczucie ogromnego sensu tego wszystkiego, kiedy realnie widzisz, jak twoja obecność czasem po prostu ratuje życie, bo myśmy pracowali tam choćby z osobami, które mieszkają na 16 piętrze, są odcięte od prądu, od bieżącej wody, nie są w stanie samodzielnie z tego mieszkania się wydostać i ich życie zależy od tego, czy ktoś podrzuci im coś do jedzenia i trochę wody pitnej. To okazuje się, że wrócenie do pracy administracyjno-biurowej nie ma sensu. Jest bardzo trudne i bardzo frustrujące. I podjęłam wtedy decyzję o tym, żeby wziąć rok bezpłatnego urlopu i pojechać na ten rok na Ukrainę.
Pierwszy listopada. Pięknie żyć znaczy kochać świat. Trochę się z tym przez ostatnie 3 tygodnie czaiłam, ale tak, znowu wylądowałam w Charkowie. To miasto to trudna, ale niesamowicie piękna miłość. Charków żyje, a my zrobimy wszystko, co umiemy, żeby żyło nadal. jak najpiękniej.
Nikita, ten chłopiec, który ma już 6 lat, po raz pierwszy w życiu usiadł i siedział dobrych kilka minut. Po raz pierwszy w życiu zobaczył świat z perspektywy innej niż leżąca. Ten moment był wręcz mistyczny. Jego zdziwienie, jego radość z nowych doświadczeń, ale też radość jego mamy, ulga, poczucie, że nie jest światu obojętna, że są gdzieś ludzie, którym na ich rodzinie zależy. Przed chwilą byliście świadkami najprawdziwszego cudu.
Realia ukraińskie są takie, że osoby z niepełnosprawnościami w ogóle żyją bardzo mocno ukryte przed światem. Kiedy myśmy tam wyszli i zaczęliśmy mówić, że my pracujemy z osobami z niepełnosprawnością, żeby iść na spacer, żeby kupić leki, żeby komuś zrobić zakupy, to się okazuje takie odkrywcze, że ktoś o tym w ogóle nie pomyślał, że tak można. To są ludzie, którzy często nie mają nikogo. Nie zorganizują sobie życia w innym mieście, w innym kraju. Jeżeli ktoś ich nie zauważy i nie wesprze, to oni będą tam tak właśnie bezradnie, nawet trudno powiedzieć, żyć, bo jakie to jest życie pod 24-godzinnym ostrzałem artyleryjskim? To jest wegetacja, nieustranny strach, przerażenie, niepewność każdej sekundy, z często niezrozumienie tego, co się dzieje, bo mówimy o osobach z obniżoną sprawnością intelektualną przecież. To jest samotność, to jest opuszczenie. No i to jest właśnie taki czytelny komunikat od świata. Nie jesteście dla nas na tyle ważni, żeby nam się chciało coś dla was zrobić. To jest najbardziej przerażająca rzecz, jaką na tej wojnie zobaczyłam.
Jesteśmy w Bachmucie. Przyjechaliśmy tutaj z pomocą humanitarną. Odzież, leki, ubrania, karma dla zwierząt, całe pełne auto. Bachmut jest miejscowością właściwie frontową, więc wychodząc na zewnątrz, gaszę światło i już niewiele zobaczycie. Słuchajcie, jest z nami Karolina, dzięki której jest całe to zamieszanie i dzięki której jesteśmy właśnie w Bachmucie.
Jeszcze coś mamy z przodu?
Nie wiem, a wzięliśmy te kartony z przodu? Tu jeszcze jakiś stoi. Tu stoi karton. Tu są jeszcze worki z ciuchami.
O Boże.
Pierwszy raz do Bachmutu trafiliśmy na początku listopada. Zostaliśmy poproszeni o pomoc w transporcie pomocy humanitarnej. I potem w taki sam sposób byliśmy jeszcze 2 razy. Bachmut jest miejscowością, w której bezpośrednio toczą się walki, nad którą trwa 24-godzinny ostrzał artyleryjski. Po prostu dzieje się cały czas. Oczywiście, że się bałam. Jeżeli ktoś się nie boi wjechać do Bachmutu czy na front, to w ogóle nie powinien tego robić, bo to znaczy, że nie ma bezpieczników, które pomogą mu w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, jeżeli ktoś się nie boi i jedzie tam jak na przygodę. Więc oczywiście, że się bałam, natomiast myślę, że silniejsza była potrzeba wsparcia ludzi tam na miejscu. Jak byłam w Pawłogradzie, zostałam bez telefonu na ponad 24 godziny. Nie miałam pojęcia, czy Kamil wyjechał z tego Bachmutu i czy on to wszystko przeżył. I on tak samo nie wiedział, czy ja dojechałam żywa do szpitala i czy ja to przeżyłam wszystko. I to były bardzo trudne 24 godziny. Ktoś bardzo ci bliski, a ty nie wiesz, czy on żyje, czy nie. A Ukraińcy się mierzą z tym na co dzień. I to nie jednorazowo. To jest cały czas mierzenie się z informacjami o śmierci najbliższych, o zaginięciu najbliższych, z tym, że najbliżsi są bez kontaktu i nie wiadomo, czy to zwykły brak łączności, czy coś się stało. To jest straszne uczucie.
Grudnia. Zorganizowaliśmy małe mikołajki. Dzięki pomocy dobrych aniołów domknęliśmy sprawę pionizatora dla Nikity. Kolejny raz odwiedziliśmy Bachmut. A to tylko telegraficzny skrót najważniejszych rzeczy. Mam poczucie, że chciałabym wam to wszystko jakoś bardziej opisywać. Ale czasem Nie starcza już słów albo sił.
Aleja Róż w Bachmucie. Tutaj ludzie przychodzili wypoczywać i w wolnym czasie palili sobie grille, szaszłyki. Z 45 tysięcy około żyje jeszcze podobno 15. No, małe fanfary dla was, klikowicze. Miasto jest non-stop oszczeliwane. Nie chcą ujeżdżać, rozumiemy, ale no też nie mają ani wody, ani gazu, ani prądu.
6 stycznia to prawosławne Boże Narodzenie. Chcieliśmy dać ludziom jakiś promyk światła w te święta. Przygotowaliśmy trochę prezentów dla dzieci, przygotowaliśmy kutię, która jest takim wschodnim świątecznym przysmakiem, którą ludzie się obdarowują, kiedy przychodzą do siebie w gości. Chcieliśmy im dać taką namiastkę normalności, podzielić się troszeczkę siłą, troszeczkę nadzieją, pokazać, że jest inna rzeczywistość, sprawić, żeby za nią zatęsknili i może podjęli ten krok w stronę wyjazdu, ale przede wszystkim, żeby zmniejszać poczucie samotności. To jest takie zdanie, które się przez całą Ukrainę powtarza. O nas tu już nikt nie pamięta. Jest takie poczucie, że cały świat, wszyscy dookoła zapomnieli o nas, że dla nikogo nie jesteśmy ważni. Od samego początku to był jeden z naszych celów, z tym poczuciem samotności pracować, żeby nawet jeśli nie możemy im czegoś konkretnego dać, to żeby być, żeby wysłuchać, żeby potrzymać za rękę, żeby pozwolić im na te wszystkie lęki, obawy, na cały ten strach, smutek, przerażenie, niezrozumienie i po prostu w tym z nimi być. Mówimy cały czas o ludziach, którzy żyją w skrajnie trudnych warunkach, bo ostrzał artyleryjski i zagrożenie militarne to jest oczywiście jedna sprawa i ona jest najtrudniejsza, najbardziej niebezpieczna, ale oprócz tego to jest ogromny kryzys humanitarny. Brak dostępu do wody pitnej, brak dostępu do żywności, brak dostępu do ogrzewania, zadaszonego miejsca, gdzie można spać, brak dostępu do leków, do środków higienicznych, zupełnie do wszystkiego. 8-letni chłopiec, który w czasie ostrzału artyleryjskiego po prostu chodził po ulicach Bachmutu razem z mamą i ładowali na wózek węgiel i zabierali ten węgiel, żeby się jakkolwiek ogrzać.
Od jakiegoś czasu chodzi za mną jedna z moich ulubionych baśni Andersena, Królowa Śniegu. I myślę sobie, że obok braku ciepła dużo bardziej dotkliwe są okruchy diabelskiego zwierciadła w sercu. Okruchy, które zatruwają duszę i podszeptują ci nienawistne myśli, że nikt cię nie kocha, nikt cię nie potrzebuje, że świat jest zły, ludzie źli, ciemność wieczna, a słońce i kwiaty nie dla ciebie. Jesteśmy z ludźmi tu na wschodzie Ukrainy właśnie po to, żeby cierpliwie te okruchy wyciągać.
Mieliśmy pojechać dzień wcześniej, ale cały wszechświat wołał do nas, żeby tego nie robić. Wszystko się nie układało tego piątego od samego rana. Wszystko. Łącznie z tym, że po raz pierwszy za 4 miesiące pobytu na Ukrainie wyszłam z domu bez paszportu. To mi się w ogóle nie zdarzyło, bo to jest podstawa jakiejkolwiek bytności w Ukrainie. Ale tu się nie złożyło. Tu czegoś nie przygotowaliśmy. Tu się w ogóle nie mogliśmy ze sobą dogadać. Po prostu cały wszechświat wołał do nas, żeby tego piątego nie jechać. I nie pojechaliśmy. Ale 6 od samego rana, o dziwo, byliśmy bardzo spokojni. Z takim poczuciem, że jesteśmy gotowi, możemy jechać, wszystko jest tak jak należy. Paszport tym razem na swoim miejscu. I we dwójkę samochodem pojechaliśmy do tego Bachmutu. Na Ukrainie w ogóle są takie punkty niezłomności. One są zaopatrzone w generatory prądu, tam jest bezpieczne miejsce do ukrycia się, tam można dostać kawę, herbatę, ciepły posiłek, można się ogrzać, można naładować telefon. W Bachmucie są 3 takie punkty niezłomności. Najpierw podjechaliśmy do jednego z nich. Zostawiliśmy tam część jedzenia, zostawiliśmy tam cały termos barszczu, trochę chleba, jakieś 150 bochenków. Mieliśmy blisko tonę chleba w samochodzie. Napisaliśmy na Facebooku, że potrzebujemy pieniędzy na chleb do Bachmutu i po 2 dniach mieliśmy. Bo ludzi o ogromnych, otwartych sercach, za którymi idzie gotowość dzielenia się wszystkim, co mają, takich ludzi jest całe mnóstwo. W każdym razie pojechaliśmy do pierwszego punktu niezłomności. Tam właśnie zostawiliśmy jedzenie. Wypiliśmy kawę, trochę pogadaliśmy z wolontariuszami, którzy tam pracują. Potem zrobiło się duże zamieszanie, bo przyjechała jakaś prasa zagraniczna, chyba brytyjska, i oni tak strasznie dużo zamieszania wokół siebie robili. Więc razem z Denisem, z lokalnym wolontariuszem właśnie z tego punktu, postanowiliśmy pojechać do drugiego z punktów. Wysiedliśmy z auta, tyle co porozmawialiśmy z jednym chłopakiem z tego punktu, czego i ile im zostawić. Zaczęliśmy wypakowywać auto i po prostu w pierwszej minucie wypakowywania auta 30 metrów od nas uderzył pocisk moździerzowy w blok mieszkalny.
Co motywuje ludzi do tego, żeby wzięli do ręki karabin albo linkę artyleryjską i strzelali przed siebie, wiedząc, że tam są tylko cywile? Im więcej tego okrucieństwa widzę i doświadczam, i im więcej ludzi, którzy go doświadczają, spotykam, tym mniej jestem w stanie to wszystko zrozumieć.
Pokażę panu na mapie, jak to wygląda. To jest to miejsce, w którym był wypadek. A tu jest granica frontu i zaraz tutaj są pozycje rosyjskie. I ten drugi z tych punktów niezłomności właśnie jest zlokalizowany nie więcej niż 100 metrów od pozycji rosyjskich. A ludzie cały czas są zachęcani, no właśnie, że jak coś się dzieje, przyjdźcie tutaj. Kto wyraża zgodę na utrzymywanie punktu niezłomności w takim miejscu? Ja pierwsze co to zobaczyłam, ogromny błysk, usłyszałam huk, przewróciłam się na ziemię. W lewej nodze poczułam taki obezwładniający ból. W prawej nodze nie czułam nic, poza tym, że wypływa ze mnie krew. I pomyślałam, że umieram. Razem z wybuchem tego pocisku moździerzowego rozwaliło Starlinka. W związku z tym zniknęła łączność internetowa z tego punktu niezłomności. Ktoś próbował wezwać wojsko przez radio. Okazało się, że wolontariusze tam nie umieją radiostacji obsłużyć, więc Kamil jedną ręką opatrywał człowieka, który też został ranny, drugą trzymał mnie za rękę i pilnował, żebym nie zemdlała, i jeszcze instruował lokalnych wolontariuszy, jak się radiostacja obsługuje. Ale też coś nie do końca z tą radiostacją działało, więc znalazł się człowiek, który po prostu poleciał zaalarmować wojsko. Nie wiem, kim ten człowiek był, ale musiał być niesamowicie odważny, że w takiej sytuacji, kiedy po przylocie właściwie należy się spodziewać kolejnego przylotu. I to w miejscu, które jest właściwie przez Rosjan obserwowane. On poleciał zawiadomić wojsko, że miał miejsce wypadek i że trzeba po mnie przyjechać i mi pomóc. W pewnym momencie byliśmy przekonani, że to wojskowe auto już nie przyjedzie i została podjęta decyzja, że pojedziemy naszym autem, co było o tyle trudne, że ono miało obie tylne opony przebite. Ja już zostałam do niego przeniesiona na kocu i mieliśmy próbować. Dokładnie w tym momencie podjechało auto wojskowe. Medycy zobaczyli, kto jak wygląda, powiedzieli, że ja bezwzględnie pierwsza. Dostałam znieczulenie, dostałam takie leki, żeby przetrwać dalszy transport. Trochę mnie postrzywali, trochę opatrzyli tak, żebym się nie wykrwawiła. I wysłali mnie karetką do Pawłogradu. To jest 180 km dalej, do szpitala. Na ostatnią chwilę też tam dojechałam. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to się stało na miejscu. Dopiero jak już byłam w Polsce, w Lublinie, Kamil mi powiedział, że ta noga mi na miejscu urwało. Ja sobie tutaj chwytam za ten stelaż, podnoszę sobie nogę na stelażu i przenoszę sobie na bok. Tą lewą nogę też mam w jakiś sposób uszkodzoną. Są mniejsze obrażenia, ona jest w trakcie leczenia. Mimo wszystko ono będzie pewnie trochę dłuższe i trudniejsze, no ale do innego stanu ma doprowadzić, bo na tej nodze mam chodzić zupełnie normalnie. Tam mam jakieś złamania, tam miałam też taką ranę na wylot w udzie. No i w piątek ta rana już została postrzywana i podobno się bardzo ładnie goi. Jeszcze nie jestem gotowa, żeby się z nią mierzyć, póki się nie wygoi całkiem. Wystarczy trudnych obrazów, które w głowie zostały. To, że ja przeżyłam ten atak, to jest cud. W punkcie niesłomności nie było ani jednej opaski uciskowej, którą można by kogokolwiek opatrzyć. Gdyby nie to, że mieliśmy własne, nie byłoby czym tego zrobić. I gdyby nie to, że Kamil wiedział, do czego służy staza, nikt nawet z wolontariuszy obsługujących ten punkt nie umiałby takiej opaski uciskowej założyć. Mówimy cały czas o miejscu, gdzie 100 metrów dalej są pozycje rosyjskie i cały czas trwa ostrzał z artylerii, z moździerzy, każdego jednego rodzaju broni, jaki ten świat wymyślił. Nie straciłam przytomności, a co też jest zasługą Kamila, który mnie pilnował, żebym cały czas była w kontakcie. Pamiętam każdą sekundę. To trudno o tym wszystkim opowiedzieć, ale pamiętam, że moim największym zmartwieniem było wtedy, że nie zatańczę u siostry na weselu. Pamiętam, że kazałam się Kamilowi nauczyć na pamięć numeru telefonu do mojej siostry na wypadek, gdyby mi się coś stało, żeby miał kontakt z moją rodziną. Pamiętam, że zaczęłam mu opowiadać to, czego nie zdążyłam mu opowiedzieć po wizycie w tym pierwszym punkcie, czyli właśnie o ludziach z niepełnosprawnością intelektualną. Na wypadek, gdyby on tego nie zauważył i gdyby ode mnie świat miał tego nie usłyszeć, to żeby im ode mnie o tym powiedział, że w Bachmucie właśnie została ta grupa. Obok mnie na ziemi klęczała wolontariuszka Swieta, która przyniosła mi wodę i powiedziała, że zna taką piękną rosyjską piosenkę i czy mi ją zaśpiewać. Się poczułam trochę jak w takim surrealistycznym filmie. To jest przecież taka scena z filmu, kiedy umierający człowiek leży na ziemi i nic już dla niego nie można zrobić, więc mu się śpiewa piosenki, żeby go przeprowadzić na tamten świat. Ale też miałam wtedy takie poczucie, że Swieta koniecznie chce coś dla mnie zrobić i nie umie zrobić nic innego i z tego powodu chce mi zaśpiewać. No więc żeby jej było trochę łatwiej, żeby jej coś od siebie dać, żeby ona się trochę lepiej też poczuła, to mówię, że no pewnie zaśpiewaj. I zaczęła mi śpiewać taką właśnie rzewną piosenkę o miłości do rodziny po rosyjsku. I wtedy po raz drugi pomyślałam, że umieram. Ale okazało się, że jeszcze coś jest na tym świecie do zrobienia jednak, że to nie była piosenka na przeprowadzenie na drugi brzeg. Amputacja nogi to nie jest koniec świata. To jest bardzo trudne doświadczenie. Myślę, że ja jeszcze nie mam świadomości, jak bardzo ono jest trudne i myślę, że ta świadomość będzie narastać i może tak być, że będzie w którymś momencie zbyt przytłaczająca. Natomiast można przez to przejść, można skończyć leczenie i można, a nawet należy wracać do życia i to do życia takiego, jakie się chce. To ma być życie pełne smaków, kolorów, zapachów. To ma być takie życie, żeby chciało się nim żyć. Żadne zamykanie się w domu, żadne użalanie się nad sobą, żaden płacz. Chociaż to są rzeczy, które są potrzebne i na pewnych etapach należy sobie na nie na pewno pozwolić, ale nie jako całość. Marzy mi się powrót na Ukrainę, trzeba się szybko nauczyć chodzić. Skończyło się na razie troszkę szybciej niż myślałam, ale na pewno będę jeszcze tam wracać i tę pracę kontynuować, bo tych ludzi, którzy potrzebują wsparcia, jest tam bardzo, bardzo dużo. marzenie, żeby z tej mojej historii, trudnej, bo to jest trudna historia oczywiście, żeby z tego wyszło jakieś dobro dla świata. Żeby może właśnie trochę się podzielić nadzieją, może komuś dodać trochę odwagi do zawalczenia o siebie, może trochę nadziei, że nie wszystko jest stracone, że życie będzie się dalej toczyć. Jeśli wyjdzie z tego jakieś takie dobro, to ja już będę szczęśliwa. Poza tym mam też poczucie, że dostałam drugą szansę, drugie życie. Nie zamierzam tego zmarnować.